Dokument w Radiu Gdańsk.
Wcześniej wchodziliśmy od ulicy Śluzy, także to dopiero dużo później powstało.
Jak się otwierało te drzwi, to było jedno wielkie gruzowisko.
26 lat temu powstało na Dolnym Mieście w Gdańsku Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Dziś istnienie takich instytucji wydaje nam się zupełnie naturalne, ale na przełomie XX i XXI wieku sprawa nie była taka oczywista. O początkach łaźni opowiedzą.
Agnieszka Wołoćko, artystka, kuratorka w łaźni od 1998 do końca 2015.
Dorota Sadowska, główny księgowy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.
Marta Kołacz, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej.
Daniel Wojciechowski, zapraszam do wysłuchania audycji pod tytułem Łaźnia.
Zaczęliśmy tutaj działać na mocy dzierżawy od miasta tego budynku, ale ten budynek no to właściwie była ruina częściowo. Nie było tu elektryczności, nie było ogrzewania, nie było wody. Jak przygotowywaliśmy wystawy, to pamiętam, że w zimie z czołówką po prostu na czole, żeby sobie w ogóle oświetlić, bo przygotowywałam swoją instalację w podziemiu, więc tam było kompletnie ciemno, więc z czołówką, żeby w ogóle cokolwiek widzieć, a na sam wernisaż to musieliśmy organizować agregatory.
Tak jak Agnieszka mówi, nie było jeszcze okien wszystkich, nie było klatek, po których można było przejść. Wszędzie było właściwie gruzowisko. Gruzowisko, no, w którym musieliśmy się poruszać. No, pamiętam, że no właśnie to, co mówię, że latały gołębie nawet, bo my mieliśmy nieszczelny dach i od tego zaczęło się w ogóle remont łaźni, że dostaliśmy pieniądze na wyremontowanie dachu. Leciała nam woda non-stop.
Generalnie dookoła było ciemno, nie było tu żadnych latarń, więc byliśmy w takiej izolacji właściwie, no to była jeszcze zupełnie inna dzielnica wtedy, więc no byliśmy taką samotną wyspą gdzieś kultury na obszarze, który był bardzo mało kulturalny jeszcze wówczas.
No, wielokrotnie byliśmy atakowani przez mieszkańców, przez innych ludzi.
Tak.
Wzywali policję, mieszkańcy, pisali na nas skargi. To było ciężkie.
No to jest dłuższa historia niż rok 98, bo to nie jest tak, że miasto nagle postanowiło powołać instytucję kultury i zrealizowało ten swój cel. To była inicjatywa oddolna, która została wygenerowana przez środowisko artystyczne lokalne. Były trzy grupy artystyczno-filozoficzno-anarchistyczne, które działały wówczas w Gdańsku. To była Galeria Wyspa, której ja byłam członkiem, C14 i Totart. Totart to szczególnie byli literaci, więc byliśmy bardzo różni. Niemniej wszyscy potrzebowaliśmy przestrzeni do działania, ponieważ działaliśmy w różnych dziwnych miejscach, tak jak wyspa działała w Akademiku, wcześniej na Wyspie Spichrzów w ruinach. C14 miało taką swoją dziuplę przy kościele Świętej Barbary, na ulicy Świętej Barbary. Totart na dachu podwala przedmiejskiego na przykład, albo w Rudym Kocie. No wszyscy się tak tułali, w związku z tym doszli do wniosku, że jeżeli zaczną ze sobą współpracować, a wcześniej nie współpracowali, to będzie z tego tylko korzyść taka, że będą większą i silniejszą grupą, będą mieli większą siłę przebicia w rozmowach z miastem, w negocjacjach, żeby uzasadnić, dlaczego duży budynek jest potrzebny. I tak się stało. Powstała w 1992 roku Fundacja Open Atelier, która przede wszystkim miała na celu stworzenie przestrzeni, której byłyby pracownie dla artystów i miejsce przechowywania prac, bo szczególnie, że tutaj mocno działał Grzegorz Klaman, Marek Rogulski, obywaj ci artyści robią prace wielkoskalowe, więc mieli ogromny kłopot z tym, gdzie przechowywać po wystawach te swoje prace. Ale od samego początku, co ciekawe, to było pomyślane również jako przestrzeń otwarta dla mieszkańców, a nie tylko taka utylitarna dla pewnej zawężonej grupy artystów. Więc było założenie takie, że tu powstanie biblioteka nowokulturowa, że będą koncerty. Generalnie, że będzie to taka działalność również otwarta, nastawiona na gdańską publiczność. To był bardzo niełatwy czas, no bo wiadomo, jak nasz turbokapitalizm wówczas się rozwijał i to wszystko wówczas było eksperymentalne. To było takie boksowanie się z tą nową rzeczywistością ekonomiczno-polityczną. i z tym jakby wykuwaniem idei samorządności również i pojęcia społeczeństwa obywatelskiego. To były takie nowości wówczas, że nikt jeszcze się dobrze nie orientował, to, czym jest społeczeństwo obywatelskie, dlaczego to jest cenne, tak? I dlaczego powinniśmy szanować te oddolne działania i że one mają jakąś wartość, tak? A nie, że wszystko ma być wymyślone przez urzędników. To były eksperymenty społeczne, takie na bardzo wczesnym etapie naszego, jakby naszej demokracji. To boksowanie się z rzeczywistością i z kontaktami z miastem trwało długo. Władcy miejscy nie mieli zaufania do artystów, tym bardziej artystów nie takich, którzy wystawiają po oficjalnych galeriach, tylko robią jakieś dziwne, krytyczne rzeczy. I bardzo się bało zaufać tym artystom, powierzyć publiczny budynek, tak, bo publiczne pieniądze i tak dalej. Także okazało się po paru latach, że właściwie stoimy w miejscu i w związku z tym wówczas Fundacja Open Atelier się rozwiązała, ponieważ uznała, że jakby to jest, działalność już jest, no nie ma sensu, nie, do niczego nie doprowadzi. To był bodajże 95 rok i powstała nowa fundacja, która się nazywała Wyspa Progres, którą zawiązał Grzegorz Klaman z Anetą Szyłak. Ta fundacja przeformułowała cele. Już bardziej w kierunku powołania instytucji, oficjalnej instytucji, a nie czegoś, co służyłoby po prostu gronu artystów. I potem ta wystawa na tysiąclecie miasta Gdańska, duża wystawa, na którą zaproszono oficjalnych, uznanych w Polsce artystów, duże nazwiska, rozpoznawalne nazwiska wśród krytyków sztuki, spowodowała przyznanie większego grantu, który też umożliwił większy remont tego budynku, który był w strasznym stanie. I jednocześnie sukces tej wystawy, bo on ściągnął tutaj krytyków z całej Polski, ściągnął ogromną publiczność, trwała wystawa cały sezon ten ciepły. Jakby wówczas miasto zobaczyło, że jest ten potencjał, tak, że to może działać jako instytucja kultury i wówczas zdecydowało na to, że to powstanie jako miejska instytucja kultury. Powołają miejską instytucję kultury, ale będą nią zarządzać, więc jakby już odwróciły się ta hierarchia. Był to pewien taki konsensus i pójście na ugodę, tak.
Miasto dało nam początkowo chyba tylko 2,5 etatu na funkcjonowanie instytucji, więc każdy się zajmował wszystkim właściwie. Pamiętam, jak robiłam kiedyś zakupy na wernisaż, miałam malucha, samochód, zaparkowałam go na dole, poszłam, zdążyłam pójść do góry, jak zeszłam na dół, żeby brać te zakupy, to samochód już był pusty. Po prostu mieszkańcy go totalnie wyczyścili, tak? Więc ja byłam przerażona wtedy, naprawdę, co będziemy robić. Ale no te wernisaże, robiliśmy każdy krój, układ na talerzyki, tak? No to były takie karkołomne wydarzenia.
No tak, bo myśmy byli zupełnie nieakceptowani w środowisku tutaj lokalsów. Oni mieli do nas żal, że odebrano im, bo to w czasie, kiedy myśmy tutaj zaczęli działać, to już nie była łaźnia miejska od dawna. Ale w momencie podjęcia planów budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, kiedy była już świadomość tego, czym jest wybuch po Czernobylu, tak, czym to się kończy, postanowiono stworzyć tutaj budynek do dezaktywacji mieszkańców w wypadku wybuchu. Ale ponieważ Żarnowiec się ślimaczył i właściwie ciągle ta budowa nie startowała tam, więc ten budynek był w takim zapasie, tak? Czyli już nie było tu już sali do koszykówki, bo była sala do koszykówki przez pewien czas i mieszkańcy korzystali sobie z tego i cenili to bardzo. Bo tutaj też nie było sali sportowej żadnej w tej dzielnicy, nie dość, że kulturalnej nie było, to również sportowej. Ale zamknięto na głucho ten budynek, nie można już było grać w koszykówkę i nic innego się nie działo. Stał i niszczy, ale w pamięci mieszkańców on ciągle jeszcze był salą do koszykówki. Tak. Więc oni kompletnie nie akceptowali tego, że nagle powstało Centrum Sztuki Współczesnej. Już mało mówiąc, nikt nie rozumiał sztuki współczesnej. A co dopiero tutaj, kiedy no ta społeczność, która tutaj mieszkała, była bardzo biedna. W tej chwili już po gentryfikacji to się kompletnie wymieniło, ale tutaj było mnóstwo bezdomnych, bezrobotnych, emerytów, rencistów. No bardzo specyficzna populacja i na pewno nie była to populacja, która mogłaby być publicznością sztuki współczesnej. jako artyści działaliśmy wówczas jeszcze w innym paradygmacie, w takim paradygmacie modernistycznym, że artysta to jest geniusz, że on ma swoje cele, że to jest coś, co jakby trzeba być wykształconym, żeby to zrozumieć, że to skierowane do bardzo specyficznej, właśnie wyedukowanej publiczności i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby cele były takie właśnie, że robimy instytucję skierowaną dla publiczności sztuki, takiej wyrobionej publiczności sztuki. Ale miasto doszło do wniosku, że to zostanie źle odebrane społecznie, że to będzie taka izolowana wyspa i wymogło w trakcie tych negocjacji, tak, które doprowadziły finalnie do powołania CEZ Łaźnia, zapis w umowie, że bardzo duży nacisk w programie działalności Łaźni musi być położony na działania społeczne i edukacyjne. Ja byłam tą osobą, która została przez Anetę Szyłak zaproszona do tego, żeby się zająć tym tematem. Na początku tylko działałam na umowę zlecenie, bo mieliśmy tam tylko te...
Od 2000 roku już pracowałaś
tak, na umowę. Tak, ale od 98, te przez dwa lata pracowałam zlecenie, tylko tak. Na zlecenie, już inicjując pewne programy społeczne. W 2000 roku już na pełnym etacie tu byłam i pamiętam, przyszła Aneta i tak zdefiniowała właśnie to moje zadanie, że tutaj już wcześniej były pewne dyskusje i Piotr Wyrzykowski wymyślił taką nazwę rzeźba społeczna, która była oczywiście zapożyczona od konceptu Josepha Beuysa. No, a moim zadaniem było wypełnić jakby treścią, stworzyć jakby ideę, znaczy co to jest ta rzeźba społeczna, jak to będzie funkcjonować. No i ja wymyśliłam taką formułę wówczas, że to będą działania artystów z lokalną społecznością, gdzie za każdym razem będzie pewien problem do przerobienia, że to będą działania procesualne i publiczność, używając środków artystycznych, jakichś przeróżnych mediów i tak dalej, będzie przepracowywała pewien problem, dyskutowała o tym i na końcu całego procesu będzie organizowana wystawa. I też wymyśliłam wówczas, że ta wystawa, że nie może być też takiej hierarchii, że mamy wystawy artystów profesjonalnych, a te wystawy to są takie trochę gorsze, bo to często tak funkcjonuje jeszcze, że ta edukacja to tam gdzieś jest na boku, tak? A ja powiedziałam, nie, to musi być wystawa na takich samych zasadach jak wystawy profesjonalne, czyli w dużej sali organizujemy full wystawę z architekturą, ze wszystkim, kompletnie na tych samych zasadach jak wystawy profesjonalne. I tak to działało. W każdym razie ja wówczas realizowałam taki swój projekt, który nazywał się Oko Dolnego Miasta. Zaprosiłam mieszkańców do tego, żeby w ciągu jednego dnia sfotografowali takim jednorazowym aparatem fotograficznym na 26 zdjęć swoje otoczenie. I myśmy tutaj wyciągali tych ludzi, oni się pytali, ale co mamy sfotografować? Ja powiedziałam, ja wam nie powiem, wy musicie sami dojść do tego, co chcecie sfotografować. I jakieś tam pieniążki mieli za to dostać, a to było przed Bożym Narodzeniem, więc to był dla nich taki motywator też bardzo mocny, nie? Że jakieś pieniążki były, kiedy po południu mieli to przynieść. I rzeczywiście wszyscy przynieśli i efekt był zadziwiający po prostu. Te zdjęcia były tak niesamowite, tego co oni uznali za swoją przestrzeń i za to, co istotne. Śmietniki na przykład były też jednym z głównych bohaterów tych zdjęć, ale przeróżne zdjęcia, jakieś dramatyczne również z zamknięcia szkoły tutaj lokalnej, podstawowej, z napisami, nie wyrzucajcie nas i no po prostu to było niesamowite. Ja wtedy przyjęłam zasadę, że niezależnie od jakości technicznej tych zdjęć, większość, to byli ludzie, którzy po raz pierwszy oprócz jednej osoby mieli w ręku aparat fotograficzny, więc kompletni amatorzy. I że wszystkie, robię wszystkie odbitki, niezależnie czy one są dobre, złe, piękne, niepiękne. I było to po raz pierwszy, kiedy oni przyszli. Próbowałam ich odnaleźć, bo część z nich była bezdomna, więc musiałam tam rozpuszczać wici, że zapraszamy. Oni zaprosili swoich sąsiadów też i po raz pierwszy wtedy, to był chyba 2004 rok? Nie pamiętam, ale w każdym razie po raz pierwszy przyszli. Przyszli tutaj i oni tutaj zostali po wernisażu w naszej kuchni, grali na akordeonie i śpiewali. I no to w ogóle było niesamowite, że po tym okresie takiej wrogości, kompletnej porażki, jeśli chodzi o wciąganie tych ludzi, żeby tutaj przychodzili, bo ja jako odpowiedzialna za tą rzeźbę społeczną robiłam wszystko, że poprzez księdza, poprzez parafię, ogłoszenia, pani aptekarka wieszała ogłoszenia, wszyscy pomagali, a myśmy tych dorosłych nie mogli ściągnąć tutaj. Tylko dzieci udawało się, poprzez szkołę i tak dalej.
Miejsce tutaj w Łaźni znalazły jak tak zwane dzieci z biednych rodzin. Mikołaj, który był zaangażowany w te warsztaty, Agnieszka. Musiałyśmy im zapewnić
ciepłą herbatę, coś do zjedzenia, bo te dzieci naprawdę były tego spragnione, tak? Oprócz tego, że rysowały, bawiły się, brały udział w jakichś warsztatach edukacyjnych, to było miejsce, gdzie one mogły rozgrzać się, zjeść coś, wypić. I Mikołaj naprawdę dużo swojego serca włożył w to, żeby je przygarnąć tutaj.
Jukowski, który jakby przejął pałeczkę po mnie i ogromnie też rozkręcił tą edukację, ale tak, no to było dla tych dzieci z różnych rodzin też bezpieczne miejsce, co było ważne, bo to były dzieci, które naprawdę czasami wstydziły się warunków, w których mieszkały. Pamiętam, że kiedyś z Mikołajem poszliśmy do takiego domu, w którym któreś z dzieci mieszkało. I tam było klepisko, tam nie było podłogi na przykład.
Ja pamiętam, że Mikołaj mówił, że na wyposażeniu sali edukacji były środki higieniczne.
Tak, tak, bo to było bardzo ważne. One
się uczyły, że tak powiem, mieć nożem i widelcem u nas siedzieć.
Tak, tak, takich podstawowych zupełnie rzeczy, bo no, pochodziły często naprawdę z warunków. Pamiętam taką dziewczynkę, którą robiliśmy z Krystyną Leko, chorwacką filmowczynią, taki film o dzieciach tutaj lokalnych i prosiłyśmy, żeby dzieci pokazały domy, w których mieszkają. Jedna dziewczynka nie chciała pokazać, bo się wstydziła po prostu tego domu. On był w tak strasznym stanie, że ona nie chciała stanąć przed swoim domem, bo chciała ukryć to miejsce, z którego pochodzi. To, w jaki sposób udało nam się w końcu przyzwyczaić mieszkańców do naszego istnienia i do tego, że robimy program, z którego oni również mogą korzystać, to uważam za duży sukces, jeżeli patrzymy z dzisiejszej perspektywy, to jakby trudno też powiedzieć, że to tylko łaźnia, bo tutaj zaszły ogromne zmiany społeczne związane z gentryfikacją tej dzielnicy, z rewitalizacją, która była połączona z gentryfikacją. My jako pracownicy absolutnie nie byliśmy zwolennikami gentryfikacji, wręcz przeciwnie, dlatego że w naszym przekonaniu te działania kulturowe mogły pomóc w jakby podniesieniu poziomu kulturowego tych mieszkańców, którzy tutaj zamieszkiwali w tym czasie, kiedy myśmy tutaj nastali i że to było do osiągnięcia, no ale miasto miało inną koncepcję. Myśmy tutaj zawiązali partnerstwo dla Dolnego Miasta z różnymi podmiotami, NGO-sami, aktywistami z tej dzielnicy i chcieliśmy jakby bardzo przepchnąć tą koncepcję rewitalizacji przy zachowaniu struktury społecznej, która tutaj była. Niestety miasto poszło w zupełnie inną stronę i po prostu wyburzono budynki, wyprowadzono ludzi do innych dzielnic, a tutaj klasa średnia się sprowadziła, więc właściwie to miejsce, jakim ono jest w tej chwili, w jakim otoczeniu społecznym funkcjonuje, to jest zupełnie inna rzeczywistość.
Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, że łaźnia funkcjonuje w Gdańsku, że zapomnieliśmy, jakie to było niezwykłe marzenie, które się zrealizowało i jaka to była heroiczna praca, która została wykonana. To jest zupełnie wyjątkowa rzecz. To, że artyści doprowadzają do tego, że powstaje instytucja publiczna z własnym budżetem, z własną siedzibą, to nie jest takie oczywiste. To nie było marzenie urzędnika i pomnik, który komuś jakby zrealizowano. To było oddolne i to było wyjątkowe i to była jedna z pierwszych instytucji w Polsce o takim programie. Ten program edukacji artystycznej, który tworzyła Agnieszka Wołośko, który tworzył Mikołaj Jurkowski. Oni byli pionierami edukacji artystycznej w Polsce i my jako edukatorzy, bo ja lata po nich, jak zaczynałam pracę, to pracowałam właśnie w dziale edukacji, to myśmy się od nich uczyli, jak to się robi. Jak się nie siedzi w białej sali, tylko współpracuje z lokalną społecznością. To było absolutnie unikatowe. Wydaje mi się, że to wciąż jest aktualne, bo problemy społeczne być może się zmieniają. Być może nie potrzebujemy już dzisiaj szafki z materiałami higienicznymi, a może nadal potrzebujemy. Gdyby dzisiaj taka instytucja miała powstać, w tym 2024, tak? To jakie byłoby to nasze marzenie dzisiaj? O czym ono by było? Co byśmy chcieli, żeby łaźnia realizowała? Odchodzimy już dzisiaj od tej hermetyczności sztuki, od miejsc, które są świątyniami przez ekspertów, tworzonymi dla ekspertów. I nam się wydaje, że to, co robi łaźnia, jest takie oczywiste, bo dzisiaj robią to wszyscy, ale w tym 98 robiła to tylko łaźnia. I myślę, że to jest dla nas wielki powód do dumy i to na pewno będziemy chcieli podkreślać. To, co ja sobie biorę do serca, jak myślę o programie Łaźni na kolejne lata, to takie zdanie, które Mikołaj powiedział, mówiąc o największym sukcesie edukacyjnym w Łaźni, który się wydarzył. I on powiedział, dzieci, które przychodziły tutaj do Łaźni, tak, powracały na warsztaty, one uwierzyły, że o sztuce współczesnej się rozmawia. I ja bym chciała, żeby łaźnia to było takie miejsce i taka przestrzeń uspołeczniona, do której nie boisz się wejść, bez względu na to, jak jesteś ubrany, bez względu na to, w jakim budynku mieszkasz, bez względu na to, czy masz habilitację ze sztuki współczesnej, czy nie. Żebyśmy uwierzyli, że mamy w Gdańsku taką przestrzeń, gdzie o sztuce współczesnej się rozmawia, a artyści, właśnie ci zajmujący się sztuką współczesną, są takimi czułymi sejsmografami, są osobami, które bardzo wyczuwają problemy społeczne, które też są taką tkanką bardzo trudną, pięknie potrafią pracować. Ja myślę, że takie instytucje jak Łaźnia to są te miejsca, które ich powinny wspierać i wtedy mamy szansę na coś, co mi się wydaje bardzo ważne, czyli na taką społeczną sprawczość instytucji. Bo sztuka może być sprawcza, nie musi, ale może, ale ja bym bardzo chciała, żeby instytucja, szczególnie ta instytucja, którą teraz przyszło mi kierować, właśnie taka była sprawcza społecznie, tak jak to było w przypadku Łaźni wtedy, w tych latach, o których tutaj Agnieszka z Dorotą opowiadały.